W audycji Kościół Wydarzenia Komentarze wracamy do tematu Wielkiego Postu, który nam towarzyszy od godziny 20. W studiu Radia Doksa przypomnę goście ksiądz Marcin Cytrycki oraz Zdzisław Pytka. Jak mówiliśmy w pierwszej części już o modlitwie, o poście, tak chciałbym na chwilę jeszcze zatrzymać się przy jałmużnie, chociaż to pojęcie już padło. Jeżeli myślimy jałmużna, to przeważnie mamy kwoty finansowe przed sobą. Ale czy to polega na tym, żebyśmy gdzieś pieniądz wrzucili do skarbonki, gdzieś dali jakiś datek finansowy? Czy może spojrzeć na to szerzej? I też, jeżeli mówimy czas to pieniądz, to może dać czas jako jałmużnę. Ksiądz Marcin Cytrycki.
Bo radio nie lubi ciszy. No na pewno, pieniądze to są taki najłatwiejszy sposób, tak? Jeśli chodzi o to, że no najbardziej wymierny dla nas, tak? Dałem tyle i tyle dziesięciny. Dałem tyle i tyle jałmużny. Mhm. To jest dla mnie jakoś tam bardzo
namacalne,
wymierne.
Tak?
Namacalne, nie? A my potrzebujemy takich namacalnych znaków. To, że ja oferuję komuś czas, to może czasami o wiele więcej kosztować niż danie tych pieniędzy. Nie? Przychodzi na plebanie, co chwilę ktoś przychodzi i zawsze chcą do księdza proboszcza przyjść w przeróżnych sprawach. Nie? I mogę dać komuś pieniądze, bo po nie przychodzi, tak? A mogę nawet dając te pieniądze, albo nie dając, dając zamiast tego jedzenia, czy proponując, zaproponować pracę, mogę z nim porozmawiać i to o wiele więcej kosztuje.
Nie, zaproponować czasami jakąś pomoc też.
Tak, tak, nie? Że dowiedzieć się, kto to jest, nie? Czemu on przychodzi, nie? Więc to czasami o wiele bardziej, o wiele więcej kosztuje, mówię tak z mojej perspektywy, mnie, niż dać pieniądze. Nie? Pieniądze są najłatwiejszą sposobą jałmużny. Taką można powiedzieć.
Zdzisław Pytka.
Myślę też, że ta jałmużna różni się datkiem czy czymś innym tym, że warto mieć z tyłu głowy, żeby ona też niosła coś ze sobą dobrego, bo teraz to nie chodzi o to, że my zacznę przez 40 dni uprawiać rozdawnictwo i każdego, kto mnie poprosił, ubogiego pod pana, pod sklepem, będę mu wręczał 2 złote, aż mi się drobne wyczerpią z kieszeni, w kieszeni, tylko chodzi o to, żeby zadać sobie taki trud, że teraz ta moja niewielka kwota, czy ten mój czas, czy nie wiem, korepetycje udzielone za darmo uczniowi, po pierwsze tego człowieka jakby nie obraziły, po drugie, że muszę mieć, pamiętać o tym, że to nie może być korzyść dla mnie, choćby tą korzyścią była duma.
Że mnie to pogila troszeczkę.
Tak, że mnie to pogila, że w Wielkim Poście papież pisze o jałmużnie i proszę uprzejmie, wydałem 27,50 na jałmużnę przez cały Wielki Post. Tylko właśnie chodzi o to, żeby tym jakby dzięki tej jałmużnie, temu nakładowi finansowemu, który jest też istotny, jakby nie wylewajmy dziecka z kąpielą, temu czasu, którym poświęcam drugiemu osobie, jakby szerzyło się dobro na świecie.
Tutaj mamy w Polsce akcję Caritas Polska, skarbonka wielkopostna, gdzie dzieci wyrzekają się, powiedzmy, środków na słodycze, wrzucając to do skarbonki na szczytny cel, czy to na przykład w Opolu łaźnia dla ubogich, czy działalność Caritas.
To jest bardzo piękna akcja pod jednym warunkiem, że jakby zaangażują się również rodzice w tą akcję, bo ona może mieć, oprócz tego, że niesie ze sobą dobro materialne, ona może mieć ogromny element wychowawczy, zwłaszcza u takich dzieci w wieku wczesnoszkolnym, czy w szkole podstawowej. Żeby to nie było też na takiej zasadzie, że teraz kończy się Wielki Post i tata idzie gdzieś rozmieniać pieniądze, czy wrzucają, bo żeśmy tam nic nie wrzucili, tylko faktycznie, żeby rodzice podjęli też tą inicjatywę i mówili: okej, dostawałeś na przykład codziennie 2 złote na batona w szkole, w sklepiku szkolnym, żebyś sobie kupił, to teraz to przez to 40 dni rezygnujesz z tego batona i wrzucamy to 2 złote tutaj do skarbonki. Zgoda? Żeby to była też, nie, obopólna zgoda, żeby się dziecko nie czuło okradzione z tych 2 złotych, nie? Tylko jeśli się to faktycznie tak katecheci i rodzice to dzieciom wytłumaczą, to piękna akcja, naprawdę.
Jak ksiądz proboszcz na to?
No ja pamiętam, że to też jest, no akcja jest świetna. Dokładnie z tymi samymi zastrzeżeniami, że to jest, trzeba dobrze wykorzystać tak dydaktycznie, czy wychowawczo, bo to trzeba wytłumaczyć, tak, dlaczego i jak to działa. Pamiętam, że w zeszłym roku w ramach Wielkiego Postu, zaczynając Wielki Post, zrobiłem taką lekcję w technikum elektrycznym w Opolu. No i właśnie mówię bardzo podobny przykład z ciastkami z jednego z pobliskich sklepów, do którego chłopaki chodzą po prostu na przerwach. I mówię, jak kupujesz zwykle te dwa ciastka, które są bardzo dobre, ja też je lubię, to kup jedno, a te dwa złote po prostu odłóż, nie? I to zobacz, za te pieniądze będziesz mógł kupić komuś obiad, nie? I to chłopaki na mnie patrzyli po prostu jakby, nie wiem, jakby to było pierwszy raz w życiu takie coś słyszeli. Ja byłem zdziwiony tym, nie? Że ja mówię, no to nie o to chodzi, że oszczędzamy dla samego oszczędzania, tylko oszczędzamy no po to, żeby to gdzieś zainwestować dobrze.
Nie? No i też to nie jest odmawianie sobie czegoś takie na siłę, prawda?
Tak,
tylko
nie, nie.
Coś, co no oczywiście kosztuje nas, ale też tak naprawdę niewiele nas kosztuje. No bo mówiąc już tak filozoficznie, czym jest to dwa złote w stosunku, nie wiem, do rachunków czy do innych przyjemności, prawda? Te symboliczne dwa złote.
To jest szkoła też takiej ofiarności, nie? Że no, myślę, że Zdzichu, czy tutaj pan Tomasz, doskonale wiecie, że tak naprawdę życie małżeńskie, rodzinne to jest jedna wielka ofiara, nie? To z ilu rzeczy trzeba zrezygnować, tak? Po co? Dla mojej żony, dla moich dzieci i nikt mnie nie pyta o to, czy mnie to boli, czy mnie to nie boli. Tylko tak po prostu jest. Nie?
No
i
tak, teraz decydujemy się na coś.
Podejmuję taką decyzję, nie? Że rezygnuję, nie wiem, z czasu wolnego. Tak,
co bo, więcej, świadomie.
Tak, nie? To jest też jałmużna. Bardzo świadoma jakby sposób funkcjonowania, że tak naprawdę jedno wielkie ofiarowanie. Jak nie ma tego ofiarowania w małżeństwie, to po małżeństwo prędzej czy później się po prostu rozwali. No to kiedy my mamy uczyć tego młodego człowieka tej ofiarności? No nie nauczymy, on się nie nauczy ktoś wielkich rzeczy, jeżeli nie uczy się takich poszczególnych malutkich gestów, nie? Ofiarności, że ja z czegoś rezygnuję po to, żeby kiedyś dać coś większego, nie?
I mało tego, proszę zwrócić uwagę, że to jest tak czasami, że my byśmy chcieli otrzymać jakieś wielkie podziękowania, czy nie wiadomo w jakie dobro ta nasza jałmużna, ten nasz czas poświęcony miałby się zamienić. A tak nawiązując do tego życia rodzinnego, czasami coś, co jest dla mnie wyrzeczeniem, bo nie wiem, tam kolejny raz odmawiam koledze jakiegoś spotkania, żeby układać puzzle na podłodze ze swoim dzieckiem, to moje dziecko wcale tego nie odbiera jako wielki, heroiczny czyn, tylko po prostu uważa, że tato, łaski nie robisz, nie? No, a człowiek się zastanawia, no a moi koledzy...
Możesz z księżniczką puzzle układać, tam, o co ci chodzi w ogóle?
Dokładnie, a moi koledzy wtedy właśnie gdzieś jadą rowerami, czy się dobrze bawią gdzieś, nie? No. Także to wcale też nie jest właśnie to uczenie tej ofiarności, to jest też to, że my nie zawsze otrzymamy za to jakąś takie gorące podziękowanie.
Może nawet zwykle nie otrzymamy. Zwykle nie otrzymamy żadnego wielkiego podziękowania. Nie?
Ale może żony nam podziękują po tej audycji, że na przykład też dowiedziały się czegoś. Może dziś usłyszymy to dziękuję, a tutaj ksiądz, no może też od wikarych swych.
Może, nie wiem, że...
Może, nauczmy się też dziękować za takie drobne rzeczy, prawda? W tym wielkim poście.
Jest... Dziękuję za tą uwagę.
Prawda? Bo tutaj...
To też może być jałmużna.
To tak. Też może, bo to jest sztuka.
To jest naprawdę, nie? Żeby zauważać takie drobnostki, tak? Że drobne gesty miłości, nie? Że ktoś mi coś dla mnie zrobił dobrego, nie? Że ktoś mi zrobił herbatę. Ja znam małżeństwo, w którym no, później się rozpadło niestety to małżeństwo, natomiast po wielu latach przyczyną, jedną z przyczyn było to, że mąż nigdy nie miał powiedzieć żonie dziękuję za obiad.
Także, że to są małe ziarenka, które urastają potem do rangi ogromnego problemu.
Tak, nie? Więc to są, mówię, ta jałmużna rzeczywiście naucz się mówić dziękuję, wstając od stołu i to w Wielkim Poście i to będzie postanowienie, świetne postanowienie wielkopostne, nie? Albo włóż brudne naczynia do zmywarki, bo one same tam nie wchodzą, nie?
Nie to... mówiąc już o tym, że jak dobrze ugotowałaś.
Tak.
Na
tak,
przykład.
Tak, nie?
Zmieniając temat, w trakcie Wielkiego Postu mamy również nabożeństwa, które dotyczą tego czasu, Droga Krzyżowa, jak i Gorzkie Żale. Piękna polska tradycja, jeżeli chodzi o Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa oczywiście w Kościele Katolickim znana. No i cóż, już nieraz ten temat tutaj poruszaliśmy. Myślę tutaj o młodzieży i o katechezie. To są bardzo dobre momenty na to, żeby na przykład Drogę Krzyżową wykorzystać w takiej, w lekcji religii. Zaprosić na przykład do kościoła na ten czas i zrobić z uczniami Drogę Krzyżową, pozwolić im przygotować rozważania chociażby.
Powiem, że w zeszłym roku faktycznie praktykowałem i wychodziliśmy do kościoła pobliskiego na Drogę Krzyżową i mnie osobiście jakby zachowanie uczniów bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczyło, że nie sądziłem, że tak przeżyją, że w skupieniu, że nawet bym powiedział chętnie.
Czyli nic przesadzonego i akurat dla nich.
Tak, rozważania dobrane dla nich, czytane przez poszczególnych uczniów. Byliśmy sami, oni się czuli dobrze, też komfortowo, bo to były poszczególne klasy. Wychodziłem na poszczególnych lekcjach religii. No, myślę, że to jest ważne, żeby takie rzeczy robić.
A z perspektywy księdza, ta Droga Krzyżowa jako nabożeństwo jest tak wysoko w rankingu młodzieżowym?
No, ze studentami, żeśmy przygotowywali co roku tą Drogę Krzyżową akademicką, rozważania tutaj z duszpasterstwem Xawerianum. No więc wiem, że to też zawsze takie było przeżycie dla tych, którzy przygotowywali te...
No i dla tych, którzy szli chyba też, tych, bo to zawsze
szli,
jest
bo
wyzwanie.
To jest też różnie. Natomiast no odbiór, jeżeli tak można powiedzieć, społeczności akademickiej był przeróżny. Nie? Dla niektórych to jest nabożeństwo, które wymaga pewnego... Właśnie tak jak było powiedziane, pewnej atmosfery, tak? Pewnego skupienia, zatrzymania się i chęci wejścia w to. Nie? Więc myślę, że to dla niektórych może być zbyt trudne. Po prostu.
Ale na przykład, jeżeli chodzi o Drogę Krzyżową w parafiach, jest organizowana na różnych poziomach, bo przecież dla dorosłych, dla młodzieży szkolnej, dla dzieci też, to wiele nie trzeba, żeby wziąć udział w tym nabożeństwie. Co jest jego istotą?
Ja bym nawet powiedział, że wiele nie trzeba, żeby tą drogę przygotować, bo czasami jest taki jakby przerost formy nad treścią, nie? No, te drogi krzyżowe z rzutnikami, podgrzewaczami do herbaty, jakby to wszystko się kręci wokół tego, natomiast jakby treści jest tam bardzo mało. A czasami, znaczy wystarczy sobie zadać trud i to bardziej chyba w kierunku duszpasterzy, żeby jakby dobrać odpowiednio rozważania, no właśnie do grupy wiekowej, nie?
Żeby to było zrozumiałe, żeby to nie było przegadane. Ja pamiętam z dzieciństwa takie moje wrażenie z Drogi Krzyżowej, o Boże, 14 stacji, kiedy to się skończy, nie? To było takie mam wspomnienie z mszy szkolnej i z Drogi Krzyżowej na mszy szkolnej, nie? 14 stacji. Nie? Ale później, jak byłem ministrantem, jak się już przeżywało to, bo się szło z krzyżem, tak, od stacji do stacji, no to jakoś w ogóle...
Kwestia zaangażowania na nabożeństwo.
Kwestia zaangażowania, nie? Że... Myślę, że jeżeli to tylko możliwe, to ja też bardzo lubię zapraszać ludzi, którzy są w kościele. Jeżeli jest to możliwe, tak, no to chodźcie, nie? To nie stójcie, tylko kto chce, zapraszam do tego, żeby pójść tą drogą krzyżową. Nie?
Również odpust można uzyskać, prawda, za uczestnictwo w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.
I za Gorzkie Żale też.
Również. I tak oto płynnie przechodzimy do Gorzkich Żali. Nabożeństwo w niedzielne popołudnie z kazaniem pasyjnym również. Typowo polska tradycja.
Choć niewielu o tym wie, ale tak.
I takie kultywowanie wiary naszych ojców, dziadków, jeżeli chodzi o te Gorzkie Żale, i takie, mam wrażenie, że wracają znowu, odkrywamy ich piękno.
No to jest takie przejmujące, niezwykle chwytające za serce to nabożeństwo. Te teksty, jak się staropolskie, może czasami wręcz niezrozumiałe, te melodie też przeróżne w każdej parafii, jakieś wariacje na temat, nie? No ale rzeczywiście no, niesamowite, mhm. niesamowite na swój sposób.
Nie, nie za trudne dla młodzieży? Albo inaczej.
Nie wiem, to znaczy...
Czy trzeba dorosnąć do gorzkich żali? O, może tak.
To jest trudne pytanie, bo jakby młodzież też taka wychowana od małego, gdzieś są prowadzona za rękę przez dziadków, babcie na te gorzkie żale, początkowo tak jak z tą mszą, nie? Że jakby nie potrafi się odnaleźć, czy się nudzi, tak jak ksiądz tutaj wspomniał, Droga Krzyżowa, Matko, 14 stacji, ale gdzieś tam to jakby, że tak powiem, w głowie oni sobie to mielą, przemielą i to jakieś tam potem efekty też przynosi. To jest też takie, gorzkie żale są w te nasze środowiska małomiasteczkowe i wiejskie tak wpisane, że te dzieciaki po prostu wiedzą, że na gorzkie żale trzeba chodzić i już.
Nie ma dyskusji, nie? Że no, chcesz, tak, czy nie chcesz.
To jest element Wielkiego Postu i tyle. Tak. Tak. Mhm.
I tak nie tylko jest w Olesnie.
No, mam nadzieję.
Bo wiemy już, że Olesno w niektórych wypadkach wyjątkowe, jeżeli chodzi o mapę wiedzy.
No, bo my tam za lasem to po prostu. Ja pochodzę z Olesna, więc to mogę tak powiedzieć. Tak.
Nie, że... Ja pamiętam, kiedyś pomagałem przygotowywać a propos Drogi Krzyżowej, taką drogę krzyżową ulicami miasta, kiedy pani Małgorzata Peciak, katechetka z gimnazjum, przygotowywała z uczniami tą drogę krzyżową. To były takie inscenizacje poszczególnych stacji. Myśmy się spierali wtedy, czy jakby właśnie dokładać do tego rozważania, czy nie, nie. Ja mówiłem, że nie, niech to uczniowie po prostu odegrają, tak jak to ma być. Potem jednak wygrała pani Gosia i chyba dobrze, że krótkie rozważania żeśmy czytali. Ale pamiętam, ja byłem tym lektorem podczas tej drogi krzyżowej, więc byłem stremowany, spięty, czy już mam to czytać, czy jeszcze nie, to krótkie rozważanie. I tak byłem tą swoją rolą zajęty, ale w pewnym momencie, kiedy doszliśmy do stacji ukrzyżowania Pana Jezusa i była ta cisza taka, kiedy faktycznie stał krzyż na rynku oleskim, i ja wtedy miałem okazję przyjrzeć się tym ludziom i im wyrazom twarzy, jak oni wtedy to przeżyli. Ja sobie myślałem, no jak tutaj teraz nie działa Duch Święty, to już nie wiem gdzie, nie? Mhm. Także nawet żeśmy chyba wtedy nie mieli świadomości, że przygotowujemy coś tak wielkiego, że jeszcze tam kilka tygodni potem napotkani ludzie mówili, to było coś niesamowitego.
Mam wrażenie, że podobne opinie krążyły o misterium zeszłorocznym przygotowanym przez kleryków w seminarium.
No tak, sam fakt, że trzeba było tyle razy je powtarzać, tak, bo cały czas się ludzie pytali o bilety, czy będzie jeszcze, nie, to... Mhm.
To prawda, to było takie naprawdę, powiedziałbym, mistyczne przeżycie, bardzo pomagające wyobrazić sobie te sceny tak na żywo, po prostu uczestnicząc.
Chyba też dobrze przeżyć potem też właśnie to triduum paschalne. Mhm.
Ja jeszcze chcę nawiązać do tego, że często jeszcze kilka lat temu mówiło się o tym, że owszem, Droga Krzyżowa w piątkowy wieczór, gorzkie żale również po południu i że nie mam czasu, bo muszę załatwić jeszcze coś, jeszcze jestem w pracy. Coraz częściej, co mnie cieszy, Kościół wychodzi z inicjatywą dla tych zabieganych, zapracowanych, że na przykład po 20 Droga Krzyżowa, że adwentowa noc konfesjonalna, wielkopostna, oczywiście noc konfesjonałów, przy okazji też adwentowa noc konfesjonałów, że ci, którzy chcą, no to mają okazję, żeby skorzystać z uczestnictwa w nabożeństwach czy w sakramentach, że już też Kościół wytrąca argumenty, że jesteśmy zabiegani, że nie ma czasu.
To chyba nie chodzi nawet o wytrącanie argumentów.
Ale wychodzenie naprzeciw?
Ja patrzę z mojej perspektywy teraz, naprawdę bycie proboszczem, nawet tak krótko jak ja jestem, od pół roku niecałe, to powoduje zmianę perspektywy. Idziesz po kolędzie i w ogóle inaczej idziesz po tej kolędzie, spotykasz się z tymi parafianami, mając świadomość, że to są, w cudzysłowie, twoi parafianie. Tak, że ty jesteś za nich odpowiedzialny. Mhm. I piszesz ogłoszenia i kiedy sakrament pokuty, Ja na przykład mam moje pytanie, po taki wniosek i pytanie po adwentowej spowiedzi przed świętami Bożego Narodzenia. Jak mam ustawić spowiedź, żeby ci, którzy chcą, mogli do tej spowiedzi przyjść? Tak? Żeby, żebym ja na nich czekał. Nie? Ja nie myślę w kategoriach, że komuś wytrącę jakieś argumenty.
No tylko... i że też mi będzie wygodniej na przykład sobie spowiedź o 15 i mieć czas wolny.
Tylko myślę, no myślę, że to wielu księży w ten sposób zadaje sobie to pytanie. Tak? Co zrobić, żeby ci ludzie przyszli? Tak? Żeby mogli skorzystać z tego sakramentu. Żeby nie musieli później w Wielką Sobotę się spowiadać. Choć na pewno wielu takich będzie, tak?
Którzy na przykład przyjadą z zagranicy.
Na przykład. Choć bardzo często tak przed świętami Bożego Narodzenia było, że właśnie ci z zagranicy byli wcześniej, nie? Przyjechali wcześniej i skorzystali z tego sakramentu. Więc no trzeba szukać po prostu, nie?
Ale dobrze, że takie oferty, w cudzysłowie, bardzo,
jak najbardziej,
mówiąc mocno, są.
Tylko jedna uwaga, że na początku powiedzieliśmy, że to jest, Wielki Post jest takim czasem, kiedy należy zwolnić, kiedy sobie należy zadać też pewien trud. Ja oczywiście mam świadomość tego, że nie każdy jakby ma na to taki komfort, że może sobie na to pozwolić, ale każdy niech to robi w swoim zakresie. I teraz, jeśli te oferty, ta noc konfesjonałów, czy droga krzyżowa po godzinie 20, czy ta taka jakaś spowiedź właśnie gdzieś tam na ostatnią chwilę jest wykorzystywana przez tych, którzy faktycznie inaczej nie mogą, to okej, okay, ale jeśli jest wykorzystywana, czy my korzystają z niej ci, którzy chcą to zrobić
na szybko,
dzięki, no to właśnie to się też jakby rozmija z ideą Wielkiego Postu.
Może jestem za krótko proboszczem, ale jeszcze nie oceniam w taki sposób, nie?
Po prostu dostosować
nabożeństwo. Ja widziałem to po kolędzie, tak? Idziemy po kolędzie i na przykład są takie ulice w mojej parafii, że kolęda chyba musiałaby się o 18 zacząć, tak? Bo ludzie o 18 wracają z pracy.
No właśnie.
No tak, wnioski na przyszłość.
I trwałaby do godziny nie wiem której, do 23 na przykład, nie? Później tam jedna czy druga pani...
Na 6 do pracy następnego dnia, prawda?
Tak, nie? Więc to są takie pytania, no, które po prostu się rodzą. Nie chcę dawać żadnych łatwych odpowiedzi na trudne pytania, bo będą na pewno bzdurne. Tylko po prostu jakby rzeczywiście, żeby te pytania też mieć przed oczami, nie? Że po prostu tak jest.
I jeśli zwolnimy w czasie Wielkiego Postu, to myślę, że zrobimy pierwszy krok do tego, aby dobrze go przeżyć, bo okazji do dobrego przeżycia Wielkiego Postu jest dużo, a mieliśmy o nich okazję porozmawiać w trakcie dzisiejszego programu. Pięknie dziękuję za rozmowę. Ksiądz Marcin Cytrycki, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opolu, gościł w studiu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
I Zdzisław Pytka, katecheta Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, również był gościem w studiu Radia Doksa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dobrej nocy.
Kolejny program Kościół Wydarzenia Komentarze już za tydzień o tej samej porze. Zapraszam Państwa serdecznie. Za konsoletą Robert Paciorek. Dziękujemy za realizację, a Państwu dobranoc. Do usłyszenia, Tomasz Siniew.